Mój pierwszy gość, Jolanta Sztachelska, literaturoznawca. I pierwsze pytanie. Pani profesor, jak się pani czuje w dniu wyjątkowym, właśnie dziś?
Tak, no właściwie od początku tego roku mówimy o odzyskiwaniu niepodległości i o tym, jaki to cud właściwie, że Polska się odrodziła. No powiedzmy sobie szczerze, z rzeczy, które nie tak łatwo ułożyć. Bo wyobraźmy sobie kraj, który nie istnieje, którego nie było od ponad 120 lat. Który był podzielony na trzy części, a te trzy części oznaczały inna gospodarka, inne rządy, inne obyczaje, inna mentalność. No właściwie przecież my płacimy cenę za rozbiory do dzisiejszego dnia.
Jesteśmy zupełnie różni.
Zupełnie różni, no ale właśnie, no jak się przyjrzeć temu wszystkiemu. Przez ostatnie tygodnie bardzo dużo mówiło się o wkładzie różnych pojedynczych osób, przede wszystkim polityków w odzyskiwanie niepodległości, ale też bardzo dużo mówiło się o kobietach. I muszę powiedzieć, że ten wątek bardzo mnie interesuje, no bo cóż, my dzisiaj obserwujemy, że właściwie najbardziej aktywną częścią polskiego społeczeństwa są kobiety, bo one są obecne wszędzie. One nie tylko są w polityce, ale są przede wszystkim w kulturze. A co radio też zainteresuje, na pewno są w większości słuchaczkami waszego radia.
Wyobraźmy sobie ten świat po 11 listopada 1918 roku, który wyłania nam się z reportażu.
To trudno sobie to wyobrazić, dlatego że jak się poczyta trochę historyków, a jest trochę naprawdę znakomitych rzeczy, one pokazują jednak kraj, który jest w budowie, którego nie ma tak naprawdę, w którym są sprzeczne racje, więc to są bardzo trudne rzeczy. Natomiast tak, o reportażu tym, który opowiada rzeczywistość, można mówić w latach 20. już, no i on przynosi naprawdę bardzo niewesołe obserwacje. Na przykład, ja tutaj sięgam do książki Urszuli Glęsk, mojej koleżanki z Uniwersytetu Wrocławskiego, która napisała znakomitą książkę o reportażu międzywojennym, zatytułowawszy tę książkę Historia słabych, bo to jest historia słabych. No, słaby w tej grze o miejsce w świecie do życia, to jest kobieta, to są na przykład nieślubne dzieci, to są dzieci bezdomne, których jest ogromna ilość w II Rzeczpospolitej. To są ludzie pozbawieni pracy, bezrobotni, to są ludzie zmagający się z losem, to są ludzie nieprzygotowani również na te zmiany, bo proszę sobie wyobrazić, że też w tej Nowej Rzeczpospolitej pęka dawna struktura społeczna, układ relacji pan i poddany. I to są zupełnie nowe rzeczy, więc bezrobocie, kwestia też mniejszości. No przecież marszałek Piłsudski, o którym bardzo dużo się mówi, podnosząc jego zasługi, miał ideę Rzeczpospolitej wielokulturowej, wieloetnicznej, w której jest miejsce dla wszystkich. A sami wiemy, że to jedna z najpoważniejszych bolączek II Rzeczpospolitej, właściwie nierozwiązalna.
Czy oprócz tego, że reportaż pokazywał tę rzeczywistość, to też umiał ją zmienić?
No nie. Żeby coś zmienić, to trzeba mieć władzę, pieniądze, plany. I sterować tym, co się nazywa egzekucją, prawda, jeszcze tego, co się ustanawia.
Reportaż swoją drogą, ale przecież też rozkwit literatury pięknej, która pokazuje nam wyjątkowy świat.
No ja nie wiem, czy euforyczny, a gdyby tak przeczytać Naukowską, no to jak Naukowska, to granica. No czy ta granica jest euforycznym obrazem Rzeczpospolitej II? Czy romans Teresy Henert opowiadający o romansie w wyższych sferach wojskowych jest obrazem euforycznym? Nie ma obrazów euforycznych w literaturze pięknej. Jest często radość z odzyskanego śmietnika, tak jak u Kadana Bandrowskiego. Co przedwiośnie jest obrazem euforycznym? Nie ma. Rzeczpospolita II odrodziła się jak Feniks z popiołów, ale z tych popiołów bardzo trudno było zbudować jakiś obraz, który by nas budował. A jeśli są takie teksty, to niestety są to teksty przekłamane. Przekłamana jest nasza wiedza o pięknych latach 20., latach 30., oglądanych głównie poprzez wspaniale rozwijającą się literaturę, kabarety, piosenki i tak dalej. Ale proszę pamiętać, że za tym jest jakieś drugie dno. No ja wiem, że ja nie mówię optymistycznych rzeczy, ale naprawdę nie da się zbudować spójnego obrazu, wzorując się tylko na tym wyimaginowanym jakimś fantazmacie pięknych lat 20. i 30. To naprawdę nie było tak, że ta Rzeczpospolita chadzała w futrach, w kolijach z pereł i odwiedzała kabarety i nocne lokale. No, to tak nie było.
A dlaczego wyjmujemy z literatury właśnie to, co pasuje nam najbardziej, czyli ten taki ładny obrazek?
Ja właśnie nie wiem, skąd to się wzięło, bo tak zastanawiam się, jak było w PRL-u. W PRL-u była narracja negatywna o dwudziestoleciu. Podkreślano jej opresyjny charakter, te kwestie wykluczeniowe, nędzę ubogich. I ja myślę, że ten wyimaginowany obraz powstał troszeczkę jakby rykoszetem, no bo wiadomo, jeżeli jest tylko taka narracja, to wtedy się buduje narracje sprzeczne z tymi. Może myśmy chcieli w to wierzyć, że też było pięknie, że było wspaniale, ale no na przykład ulubiony serial Polaków, Kariera Nikodema Dyzmy, która jest pracą przecież na podstawie powieści napisanej przez dziennikarza znakomitego Dołęgę Mostowicza. No o czym ona opowiada? O krótkotrwałej, błyskotliwej karierze człowieka z nizin, któremu udaje się przechytrzyć wczesny establishment, czyli arystokrację właśnie, i pokazać, że wszyscy oni są bardzo podatni na taki mit od pucy buta do milionera. Wszyscy chcieliśmy żyć mitem pięknej Rzeczpospolitej, ale naprawdę to tak nie było. Bezrobocie, prostytucja, ogromna skala porzucania dzieci, na przykład porzucanie dzieci. To jest w ogóle coś niesamowitego. Rzeczpospolita nie umiała sobie poradzić z klęskami żywiołowymi. Urszula Glęsk przypomina dwie wielkie powodzie w 1925-1934 roku, które przyniosły ogromne straty. No skąd my to znamy, prawda? U nas też tak się dzieje. To nie były proste sprawy do ogarnięcia. Druga Rzeczpospolita rodziła się w bólu. To jest prawda.
Na koniec pytanie o to, czy gdybyśmy tylko czytali literaturę piękną, w tym również reportaż, to czy nie znając historii Polski, bylibyśmy w stanie tę historię sobie stworzyć?
Żeby wiedzieć, to trzeba szukać, a większość z nas ma tendencję do zaspokajania się tym, co jest gotowe i co jest łatwe do strawienia. Dojrzałość społeczna, historyczna i polityczna polega na tym, żeby zmierzyć się nawet z tym, co jest trudne. Z tymi demonami przeszłości. Naprawdę polska historia ma swoją optymistyczną kartę, jasną, ale też bardzo wiele w niej nieodkrytych jeszcze i nieprzerobionych traum i demonów. Bez wiedzy nie ma rozumienia, a myślę, że też nie ma patriotyzmu. Czym on ma się karmić? Jakimiś mitami? No nie. Bądźmy dorośli.
A dla pani patriotyzm to?
Och, to jest taki skurcz w sercu czasem. Trudno o tym mówić. Ja miałam ostatnio, kilka dni temu, wykład o polskości, jak my ją rozumiemy, w 11 liceum. Po tym moim wykładzie, w którym mówiłam, że ta polskość nasza składa się z bardzo wielu różnych fragmentów tego, co my przez polskość pojmujemy, a więc pewnych obrazów, krajobrazów, symboli, polszczyzny, smaków, wyobrażeń, fantazmatów. Ale ten obraz jest niejednoznaczny. On nie składa się tylko z tego, co wąsko rozumiemy przez to, co polskie. No i powiedziała mi jedna nauczycielka, że rzadko jej się to zdarza, ale że wzruszyłam ją do łez. No to myślę, że to fajne było.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.